W poranku wnet gościem jest Marek Dietl, prezes Giełdy Warszawskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy po ogłoszeniu tarczy antykryzysowej przez premiera Mateusza Morawieckiego na Giełdzie Warszawskiej coś pozytywnego się pojawiło?
W ogóle zeszły tydzień był bardzo dobry, a szczególnie rzeczywiście wczoraj duże wzrosty, ponad 4%. Natomiast takie rozchwianie i niepewność inwestorów jest związana w dużej części z sytuacją w ogóle w gospodarce światowej, a tarcza antykryzysowa ma szczególnie pomóc gospodarce polskiej i wydaje się, że ma spore szanse, żeby zaabsorbować ten nagły szok, który przeżywa gospodarka.
Ale jak patrzymy na te wykresy giełdy, nie tylko warszawskiej, no to jest lot w dół po prostu na złamanie karku wszystkich akcji.
Tak, ale to było jakiś czas temu, rzeczywiście było bardzo, bardzo duże spadki, szczególnie jeśli po takiej gwałtownej decyzji amerykańskiego banku centralnego o obniżce stóp procentowych, co dało asumpt inwestorom do stwierdzenia, to jest sytuacja nadzwyczajna, jak oni tak ostro reagują. Wtedy były bardzo duże spadki na Wall Street, spadki na całym świecie, a zeszły tydzień to już było bardzo różnie. U nas akurat raczej w zeszłym tygodniu rosło, w niektórych krajach spadało, już zaczęło się to trochę różnicować. No ten rzeczywiście dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, no to była taka konkretne spadki już na granicy paniki.
Czy nie było takiego momentu, w którym myślał pan o podjęciu decyzji o zawieszeniu notowań?
Cały czas jesteśmy na to przygotowani. Przede wszystkim na początku obawialiśmy się naszych wewnętrznych operacji, natomiast to się udało dobrze przeprowadzić. 95% ludzi pracuje zdalnie, więc tego ryzyka nie ma. Potem się trochę obawialiśmy o naszych członków, czyli biura maklerskie. Natomiast one też się bardzo dobrze przygotowały i nie było tutaj ryzyka. No a jeśli chodzi o naszych emitentów i naszych inwestorów, no to po to jest giełda, żeby móc na niej handlować, prawda? No bo jeśli są wciąż tacy, którzy chcą sprzedać, wciąż tacy, którzy chcą kupić, to my mamy to umożliwić. Nie możemy nikomu zabronić, czego nie narzucić. Takie zawieszenie po prostu by było niekorzystne dla inwestorów.
Czyli okazało się, że giełda może dobrze funkcjonować prawie w wirtualnym świecie.
Tak, rzeczywiście przenieśliśmy całą giełdę, rozproszyliśmy zespół, wszystkie systemy bardzo dobrze działają i teraz jest tylko kwestia utrzymania motywacji, zaangażowania załogi, ale na razie mogę tylko podziękować moim koleżankom i kolegom, pracują świetnie i giełda bardzo dobrze działa.
Właściwie to my myślimy o tym, że ten czas epidemii potrwa tydzień, dwa, trzy tygodnie, miesiąc, trzy miesiące. Doktor Zbigniew Hałat przed chwilą w poranku wnet powiedział, że to może potrwać i rok, i może potrwać dwa lata. Czy na takie trwałe funkcjonowanie w takim w momencie epidemii jest giełda, w ogóle ktokolwiek, czy jest pana zdaniem przygotowany, bo to nie tylko giełda, każdy z nas?
Na pewno jest to duża zmiana dla wielu biznesów, natomiast jedna spółka, w której jestem w razie nadzorczej, na przykład zdecydowała się nie wynajmować dodatkowej powierzchni, bo okazało się, że ta praca z domu bardzo efektywnie idzie, więc po prostu nic tak nie pomogło, myślę, rewolucji cyfrowej w przedsiębiorstwach, jak właśnie ta konieczność korzystania z tych narzędzi. Tu przechodzimy taką bardzo szybką lekcję, że może szkoła w sumie funkcjonować częściowo zdalnie, możemy my pracować zdalnie w dużo większym zakresie. Zaczynamy doceniać różne narzędzia informatyczne, które do tej pory uważaliśmy za jakieś awangardowe. Po prostu rozwiązania okazują się teraz bardzo użyteczne. Natomiast w pewnym momencie jest jakiś potrzebny kontakt też międzyludzki, budowanie po prostu więzi społecznych. Natomiast ludzkość już nie przez jeden kryzys przechodziła i potrafi sobie radzić z takimi trudnymi sytuacjami. Pełną parą idą badania nad szczepionką, pewnie będą się pojawiać kolejne leki, a zmniejszające ryzyko śmierci związanej z koronawirusem, więc ja jestem optymistą co do kondycji ludzkości i po prostu inaczej, ale sobie poradzimy z tym.
Co do kondycji gospodarczej. Z Piotrem Arakiem pewno zna pan, ekonomista, jeden z doradców premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział o tym, i zresztą to można dzisiaj też w Rzeczpospolitej przeczytać, wchodzimy w nowy czas, w ogóle w nowy paradygmat gospodarczy, nową rzeczywistość gospodarczą. To z kolei może w tej nowej rzeczywistości gospodarczej w ogóle giełda nie będzie potrzebna, skoro tak się pan prezes ucieszył, bo wtedy bezrobocie pana czeka, jeżeli tak. No bo jeżeli Europejski Bank Centralny wydrukuje 1000 miliardów euro, jeżeli Bank Amerykański wydrukuje 600 miliardów dolarów, jeżeli Bank Angielski wydrukuje 330 miliardów funtów, to przecież czy w Polsce też będzie nowe pieniądze się pojawią, 212 miliardów złotych, to przecież to da nową rzeczywistość gospodarczą. Te pieniądze są z niczego, te pieniądze są nie z produkcji, nie ze spekulacji, tylko po prostu z druku. To coś zmieni istotnego.
Tak, dzisiaj największym po prostu zadaniem jest podtrzymanie płynności w przedsiębiorstwach i utrzymanie zatrudnienia, i ten impuls taki monetarny, fiskalny, czyli po prostu wprowadzenie do gospodarki pieniędzy ma właśnie to na celu, żeby ten szok zmniejszyć i utrzymać poziom aktywności gospodarczej. I w dodatku pewne zmiany, i tutaj z Piotrem Arakiem się zgadzam, pewne zmiany w gospodarce światowej spowodowały, że dzisiaj dodrukowanie pieniędzy nie skutkuje inflacją, tak jak było kiedyś. I jest to między innymi związane z tym, że spójrzmy, że coraz więcej produktów ma zerowy koszt krańcowy, zaczynając od produktów informatycznych. Jak już stworzymy system, no to jest bardzo mały koszt przyłączania kolejnych użytkowników, ale zobaczmy też, że robotyzacja sprawia, że wiele takich przemysłowych, fizycznie dostępnych, ich produkcja też staje się dużo, dużo tańsza. Ale jeśli się jeszcze połączy z tą energią generowaną ze źródeł też w zerowym koszcie krańcowym, czyli z wiatru, słońca, być może jeszcze czegoś innego, to widzimy, że procesów inflacyjnych to nie wywołuje, bo jest taka zmiana rzeczywiście technologiczna, więc to dodrukowanie pieniędzy, jak pan to nazwa, jest coraz bardziej bezpieczne.
Ale powiem zawodne, to jeżeli tak jest, to dlaczego sobie nie wydrukujemy więcej? Byśmy rozdali, każdy Polak miałby 1 000 000 złotych w kieszeni, nowe, świeże, wydrukowane 1 000 000 złotych, poszedł na zakupy, czułby się bezpiecznie, inflacja by stała, to w takim razie po co my się zajmujemy gospodarką?
Tak, więc właśnie to drukowanie pieniędzy musi się odbywać w taki dość inteligentny sposób, z wykorzystaniem rynku finansowego, czyli to nie jest drukowanie pieniędzy po prostu, tylko skup jakichś istniejących aktywów albo długu państwowego, co się już w Polsce zaczęło, a to, co ja bym też widział, to skup przez bank centralny portfeli kredytów małych, średnich przedsiębiorstw, tak żeby banki cały czas zasilały te przedsiębiorstwa w środki do produkcji, bo chodzi o to, żeby nie tylko konsumować, ale zwiększać też potencjał, czy utrzymywać potencjał wytwórczy gospodarki. To jest właśnie ta cała sztuka, że gdybyśmy to dostali tak bezpośrednio do kieszeni, to tego efektu, który byśmy chcieli uzyskać, czyli z jednej strony utrzymanie potencjału, wzrost potencjału gospodarki, z drugiej strony napędzanie popytu, byśmy po prostu nie uzyskali.
Ta masa nowego pieniądza, która pojawi się na świecie, to jaki będzie miała wpływ na giełdę warszawską?
Giełdę warszawską z różnych przyczyn, których nie chcę teraz zanudzać naszych słuchaczy o poranku, pewne zjawiska ominęły związane z tym, z tą ekspansją fiskalną, bo przypominam, i monetarną, przepraszam, bo to ten druk pieniędzy, umówmy się tak, odbywał się również po kryzysie w 2008 roku. Polska wtedy nie zdecydowała się na tak zwane wcześniej niestandardowe sposoby uśmierzenia kryzysu. Zresztą u nas nie było takiego rzeczywistego też kryzysu. I ta olbrzymia ekspansja giełdy amerykańskiej, gdzie już przed tym dzisiejszym kryzysem kapitalizacji spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie to była trzykrotność PKB amerykańskiego, czyli olbrzymia się zrobiła giełda amerykańska. Właśnie częściowo wynikała, że te pieniądze trafiające na rynek, część z nich trafiało również na rynek kapitałowy. Analogicznie w Europie rozwinęły się fundusze typu private equity, czyli fundusze niepubliczne, też opierając się na bardzo tanim pieniądzu. No i teraz jest pytanie, jeśli Polska przy okazji tej epidemii też decyduje się na zwiększenie, czy takie no, niestandardowe instrumenty podtrzymujące koniunkturę, to jak to wpłynie na rynek finansowy, jakim kanałem zostanie spożytkowany. Na pewno w pierwszej kolejności te środki otrzymają banki. Natomiast to może mieć też wpływ na rynek kapitałowy, tylko dzisiaj go bardzo trudno ocenić, bo nie wiemy dokładnie, jak te pieniądze wprowadzone do gospodarki się będą rozchodzić po tej gospodarce.
Bo jak patrzymy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, wzrost PKB 3% czy spadek o 6%. Tak rozbieżne scenariusze dla polskiej gospodarki formułują ekonomiści, czyli jesteśmy na terenie nieznanym, ziemia nieznana, nowy moment w gospodarce światowej, a prezes Giełdy Warszawskiej jest optymistą czy pesymistą?
Ja jestem dość, uważam, że jest dużo szans dla szczególnie polskiej gospodarki. Uważam, że powinniśmy przede wszystkim się szykować na to, jak szybko wrócić do tych globalnych łańcuchów dostaw po zakończeniu epidemii. Dlatego też postuluję uruchomienie szybko nowego instrumentu, czy to przewidywanego strategii rozwoju rynku kapitałowego, czyli obligacji rozwojowych, tak żeby dać też firmom szansę wejścia w niektóre miejsca, które zostały zwolnione przez firmy z Włoch, Hiszpanii. Więc przede wszystkim ja już bardziej myślowo jestem przy tym, jak budować potencjał polskich firm, jak wykorzystać te zawirowania, które się pojawiły, bo Polska i w sumie na razie ma dość, pokazuje się od strony takiej odpornej na tą epidemię. Te przyrosty nie są zakażeń zbyt duże oraz jest idealnie spozycjonowana, żeby zastąpić niektórych graczy w tych łańcuchach dostaw, bo jest bliżej tego centrum popytu niż Chiny, a jednocześnie ma pracowitych i przedsiębiorczych obywateli, którzy mogą tą zawieruchę też wykorzystać.
A nie powinniśmy jak najszybciej odbudować rynku wewnętrznego właśnie, skoncentrować się na rynku wewnętrznym?
Krótkoterminowo się absolutnie zgadzam, stąd bardzo słuszny postulat, żeby osobom, które mają w jakiś sposób nieregularne dochody, pomóc ze strony państwa, ze strony ZUS-u, tam do 80% średniej krajowej. To jest bardzo ważne, krótkoterminowo. Polska i Chile mają najwyższy współczynnik osób o innych, uzyskujący dochody z innych form zatrudnienia niż umowa o pracę, więc mam około 4 milionów ludzi w Polsce, że jakoś tam mają nieregularne dochody niegwarantowane przez kodeks pracy i tym rzeczywiście trzeba w pierwszej kolejności pomóc. Natomiast to już zostało w tarczy antykryzysowej bardzo ładnie przez premiera Morawieckiego zaadresowane, więc to, o czym ja teraz się zastanawiam, rozmawiając też dużo z przedsiębiorcami, jak im pomóc. Czasami pojawiają się w związku z tym kryzysem okazje, że w krótkim czasie podwoić wielkość zamówień w różnych branżach, więc jak pomóc firmom sprostać tym wyzwaniom, chociaż zgadzam się z panem redaktorem, że pierwsze i najpilniejsze jest to, żeby pomóc osobom, które dzisiaj zostały pozbawione środków do życia w związku z tym, że mają jakoś tam nieregularne dochody.
Bardzo serdecznie. Czy był pan w grupie, która doradzała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przy budowaniu tej tarczy, która ma nas ochronić?
No niestety 2 tygodnie temu była konferencja na giełdzie, w której uczestniczyłem, w której też uczestniczyła osoba, która była zarażona koronawirusem, więc do wczoraj byłem na kwarantannie, więc dopiero dzisiaj skończyła mi się ta kwarantanna i mogę działać w pełni i zaczynam od wywiadu dla Radia Wnet, za co bardzo dziękuję za zaproszenie.
Ja bardzo dziękuję. Temperatura w Warszawie 9 stopni Celsjusza. Marek Dit, prezes Giełdy Warszawskiej, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:50. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Zdrowia.
Dziękuję.
7:51. Robimy to radio razem z Państwem. Przypominam nasz numer telefonu 507-247-289. Można zadzwonić i w każdej sprawie nagrać dla nas wiadomość, polecić piosenkę, polecić film, jak zachować się w czasach kwarantanny, w czasach koronawirusa. Tworzymy razem radio i też mają Państwo okazję i mogą Państwo, i to jest prośba do Państwa, wspierać Radio Wnet. Wspieram.to/JP2. Jesteśmy na drodze ze świętym Janem Pawłem II. Mówimy o pontyfikacie, o życiu świętego Jana Pawła II, o słowach Jana Pawła II, ale na tej drodze spotkaliśmy koronawirusa i razem z Państwem przez cały dzień jesteśmy. Jest tu załoga Radia Wnet, co godzinę informacje, rozmowy, Studio Dublin i Studio Kijów. Wczoraj o nim zapomniałem, ale dzisiaj o nim nie zapominam. W Studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry. Ty zapomniałeś, ale Jaśmina Nowak nie i wieczorem Studio Kijów też zafunkcjonowało na antenie. Oczywiście Kijów to też i wszystkie najnowsze wiadomości związane są z koronawirusem. Stan na wczorajszy wieczór, późny wieczór, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna i ta ilość przypadków cały czas się zmienia, ale wczoraj wieczorem podano, że na Ukrainie są 20, czy było w sumie 26 przypadków zarażenia koronawirusem, 3 z nich śmiertelne. Ostatni śmiertelny przypadek to 56-letnia kobieta w Iwano-Frankiwsku, czyli Stanisławowie. Miejska, władze miasta w Iwano-Frankiwsku wstrzymały transport miejski. Zresztą podobna decyzja zapadła też w Użgorodzie. W tych miastach firmy same organizują transport dla swoich pracowników. Również transport organizują sami mieszkańcy. Chodzi o to, żeby ograniczyć liczbę osób, które przemieszczają się po mieście. No to jest taki jeden z elementów, który jest wskazywany jako ten, który może doprowadzić do rozszerzenia epidemii koronawirusa. Od razu odniosę się może do tej liczby 26 przypadków i 3 przypadków śmiertelnych, bo jakbyśmy popatrzyli na to procentowo, to okazuje się, że Ukraina ma największą śmiertelność wśród tych osób, które są zarażone na koronawirusa, ale oczywiście ta liczba tych osób, które są zdiagnozowane, wygląda na bardzo małą. No i wielu ekspertów podkreśla, że jest to związane z tym, że część osób po prostu w ogóle nie zgłasza się do lekarza, chorują w domu. Zresztą ta osoba, która zmarła, ostatni przypadek 56-letniej kobiety, już po jej śmierci stwierdzono, że miała koronawirusa i rzeczywiście próbowała wcześniej leczyć się w domu, czyli można przewidywać, że takich osób, które leczą się w domach, jest więcej i po prostu nie są diagnozowane przypadki koronawirusa na Ukrainie. Testy są wykonywane, one być może są wykonywane z opóźnieniem, ale raczej nie wynika z tych informacji, które przynajmniej są oficjalnie przekazywane, żeby był jakiś problem z testami. No, raczej chodzi o to po prostu, ile osób w tym momencie udało się przebadać. No, z tych działań takich najbardziej widocznych, związanych z próbą ograniczania koronawirusa, to właśnie są te kwestie związane z ograniczaniem transportu. Między innymi w Kijowie, Charkowie, Dnieprze nie działa metro. Już wielokrotnie o tym mówiłem. W Kijowie cały czas powoduje to poważne problemy transportowe. W godzinach szczytu olbrzymie utrudnienia z przejazdem przede wszystkim z jednego brzegu Dniepru na drugi. Kijów to, proszę Państwa, oficjalnie około 3 milionów mieszkańców, ale nieoficjalnie to co najmniej 4 miliony mieszkańców. Do tego jeszcze miasta położone wokół Kijowa, które cały czas Kijów zasilają ludźmi, którzy jadą do pracy. To jest po prostu w godzinach porannych powoduje niewyobrażalne problemy. Autobusy mogą przewozić teraz po 10 osób, więc jeżeli te 10 osób wsiądzie na jakimś przystanku, to autobus po prostu na następnych przystankach się nie zatrzymuje. A wczoraj dochodziło do takich sytuacji, że ludzie po prostu stali na przystankach po 2 godziny i w końcu rezygnowali z próby przejazdu przez miasto. No oczywiście to oznacza, że nie mogą dotrzeć do pracy. Wiele osób krytykuje decyzję o zamknięciu metra, wskazując na to, że być może trzeba było to po prostu inaczej zorganizować pracę. metra. W obwodach żytomierskim, kijowskim jest wprowadzony stan nadzwyczajnej sytuacji. To jest stan, który umożliwia podjęcie wielu różnych działań, łącznie z godziną policyjną, ale te działania na razie nie są podejmowane. W tych miejscach, gdzie jest stan nadzwyczajnej sytuacji, to są też korzystne rozwiązania dla obywateli tych miejsc, ponieważ one umożliwiają zwracanie się między innymi o zwiększoną pomoc finansową. Na razie widać, że po prostu Ukraina stara się zabezpieczać administracyjnie pewne działania, ale to nie oznacza, że jakieś kroki faktyczne za tym są wprowadzane. No, transport też jest ograniczony na terenie całej Ukrainy. Nie kursują pociągi, nie kursują autobusy. Wstrzymane są loty wewnątrz krajowe. Krzysztofie, chyba coś mówisz do mnie, ale jest, ja tego nie słyszę.
To jest informacja o koronawirusie. O polityce porozmawiamy w Radiu Wnet o godzinie 11:15, jeśli pozwolisz, a teraz byśmy taką skromną, małą piosenkę Po co babcie denerwować Wojciecha Młynarskiego, byśmy jej posłuchali przed wiadomościami. Damy radę?
Damy.
A gdzie ty jesteś? Słyszę głos za twoimi plecami.
Ten głos, który słyszysz, to jest telewizor. Cały czas śledzę oczywiście wszystkie kanały informacyjne, nie wszystkie, ale kanały informacyjne ukraińskie, a jestem u siebie w domu, także ograniczyłem przemieszczanie się po Kijowie, chociaż dzisiaj będę nagrywał materiały do jutrzejszego programu wschodniego.
11:15, jesteśmy umówieni ze studiem Kijów. Po co babcie denerwować?